Tomasz Olszewski, dzień dobry. Jako że poniedziałek, to Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z sałatą i pietruszką. Bardzo dziękuję. Dzisiaj w ten sposób problem obiadu już mamy rozwiązany. Co prawda mój kolega na coś takiego powiedziałbym, czy ja wyglądam jak królik.
Jak królik,
i zażądałby
tak.
Schabowego, no ale on jest z Wielkopolski, mu można wiele wybaczyć, oni znają tylko dwie przyprawy. Sól i cukier.
A, i cukier. No tak. No tak. Do sałatki również cukier pewnie dodają.
Trochę cukru do sałaty. Prawda? Albo
tak.
Jak balsamico dodamy, to w sumie już nie trzeba, bo tam jest.
W Anglii dodają bardzo często cukier i potem tylko tak w zębach, jak się je sałatę.
Ostatnio właśnie widziałem dość duże zróżnicowanie na rynku cukru. Nie wiem, czy chodziło o zawartość cukru w cukrze, czy o gabaryty tegoż cukru, fakturę, strukturę, wygląd, bo był jakiś tam wyborny i zwykły, tak. Myślałem, no wybornie.
Wyborny i zwykły. To znaczy, nie wiem, bo ja tak, może z punktu widzenia kucharki, szczególnie takiej, która uwielbia robić ciasta, to mogę powiedzieć, że zaczął się różnicować cukier, jeżeli chodzi o drobność tych cukierzynek, tych cząsteczek. Dlatego, bo teraz jest drobny też cukier.
Łatwiej się uczyć, się kogel-mogel robi.
No w ogóle do ciast się dodaje taki drobny. Można to uzyskać, szczerze mówiąc, po prostu przez wrzucanie cukru normalnego do blendera i zblendowanie, ale teraz już mamy tu również drobny, więc chyba jest dobrobyt w naszym państwie.
Czy już w naszych ogrodach też jest dobrobyt? Czy już zaczynamy podziwiać to, co się będzie jakby, już niedługo nas cieszyło, zacznie owocować, zaczną się te warzywa, takie dynie wielkości stadionu.
Nie wiem, co będzie w tym roku, drodzy państwo. Nie wiem, co będzie w tym roku, bo w tym roku jak na razie pogoda robi wszystko, żeby ogrodników wykończyć. I powiem szczerze, że gdyby w piątek nie było pięknej gali w Radiu Gdańsk, podczas której dostałam piękną nagrodę, się niesamowicie
osobowość
wzruszyłam.
Roku, radiowa,
jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Naprawdę był to cudowny wieczór. To gdyby nie to, to chyba bym się w sobotę całkowicie załamała, bo u nas nad naszym ogrodem przeszła jakaś straszna pogoda. Ja wiem, że wszędzie było strasznie, ale u nas podobno nie wszędzie był też grad. U nas był, oprócz tego, że był tropikalny deszcz, naprawdę lało tak, że nie było widać nic, po prostu ściana deszczu. To do tego jeszcze właśnie spadał co jakiś czas pomiędzy tymi dziwnymi nasileniami deszczu również grad. No, ja powiem szczerze, że myśmy stali przed oknem z otwartymi buziami, bo to nie jest pogoda, która się spotyka.
To jest niebezpieczne, bo taki grad może wpaść do otwartej buzi.
Aha, ale gdybyśmy stali na zewnątrz, to pewnie byśmy już nie mieli włosów, bo ten deszcz tak nawalał, że już pewnie byśmy mieli zerwaną skórę z głowy. Ale nie, powiem szczerze, że to nie jest pogoda, która jest charakterystyczna dla naszej części świata, w której żyjemy. To jest wielka anomalia. Drodzy państwo, trzeba naprawdę do tego podejść poważnie. Tutaj mówimy w tym roku o tym cały czas na antenie, prawda, w programie ogrodniczym. Trzeba sobie zdawać sprawę, że pogoda, nie możemy na niej polegać. Nie możemy się kierować tym, że po jakimś dacie coś wysiewać, coś wysadzać, po jakiejś dacie można coś przycinać. Musimy naprawdę kierować się rozsądkiem, patrzeć, co jest za oknem. Już nie mówię o tym, że i tak nie możemy przewidzieć niczego, bo to był 25 chyba czerwca, tak? 25 czerwca grad. Ogromny grad. Ja się martwiłam o samochód, bo były takie wielkie kawałki. To naprawdę jest bardzo, bardzo dziwne.
On będzie częściej ten grad. Nie chcę tutaj nikogo straszyć. Ja taki grad pierwszy raz wielkości orzechów włoskich spotkałem w Sofii w 2002 roku i rozmawialiśmy z taksówkarzem. Zostały podziurawione samochody. To był koniec czerwca. Oj, właśnie mniej więcej tak bardzo, bardzo podobnie. I to był grad wielkości właśnie orzechów włoskich. Powybijane szyby, w samochodach także. Podziurawione samochody wyglądały, jakby ktoś wziął taki młotek półokrągły i raz przy razie. Po prostu masakra. To była totalna demolka. Stoły takie kawiarniane, które zostały na zewnątrz, wyglądały jak przestrzelone z karabinu po prostu, na wylot. I rozmawialiśmy z taksówkarzem. On powiedział, mam 45 lat. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie było.
I
to było w 2002 roku, czyli 14 lat temu. I już od paru lat takie kule gradu u nas się zaczynają pojawiać, bo się przesunęła ta granica, na której zdarza się to z północy, powietrzystym z południa.
Dokładnie. Wszystko się przesunęło. No niestety.
Już Tatry nie zatrzymują.
Tak jak mówię, nie możemy się spodziewać, że będą jakieś piękne plony. Niestety. Bardzo dziwne zachowania również gorącej pogody. I wszyscy byli przekonani, że będą piękne truskawki, bo było dosyć ciepło. A okazuje się, że chyba było za ciepło, bo dookoła mnie na Kaszubach i sąsiad i dalej, wszędzie są pola truskawek i nie ma tak truskawek na sprzedaż.
Zauważyłem na targowisku, że tutaj sezon, prawda, powinna cena spadać,
Dokładnie. A
wręcz przeciwnie nastąpiło, także zrobiła się dwa razy droższa niż było na początku.
Nie ma, to jest coś takiego, że trzeba, z roku na rok będzie już coraz trudniej, będzie inaczej. Nie można po prostu polegać na tym, co było.
No to po co my się mamy tymi ogrodami zajmować, jak i tak nic z tego nie będzie? Nie wpadajmy w pesymizm.
To znaczy, nie o to chodzi. Ja na przykład lubię się ogrodem zajmować, bo ja lubię takie czynności jak pielenie. To jest taki szybki efekt. Trzeba mieć tylko czas, trzeba mieć to pół godziny, czy godzinę, czy jeszcze lepiej dłużej, ale to rzadko się zdarza, żeby ktoś miał więcej czasu, żeby wyjść, widzisz się, że jest zachwaszczona rabata, podziobiemy porządnie, potem jest czyściutko, czarna ziemia i tylko kwiatki, to jeszcze najlepiej wyściółkować i wtedy człowiek sobie myśli, ale zrobiłem super robotę. Także ja lubię takie rzeczy robić, ja uwielbiam pikować, chociaż moja mama twierdzi, że to jest robota, crazy robota, żeby siedzieć i pikować 100 siewek jakichś, nie wiadomo jakich. Także ja lubię, to jest, to nie o to chodzi. Oczywiście plony, rezultaty też są bardzo ważne w ogrodzie, ale ja myślę, że jak ktoś ma duszę ogrodniczą, to na pewno ta pogoda go nie zrazi, ale na pewno trzeba będzie się zaopatrzyć w jakieś lekarstwa na nerwy, bo ja widzę, że mój mąż właśnie, widzę, że jest mu źle z tym.
Opuszcza go angielska flegma?
Jeżeli chodzi o ogród, to u niego nie ma żadnej flegmy niestety. Ale na przykład ja w tym roku mam problem pierwszy raz w życiu z groszkami pachnącymi.
Bardzo, nie chcą kwitnąć, wydaje mi się.
To znaczy one mają mają bardzo długie łodyżki i na końcu zaczynają wytwarzać kwiatki i nagle te kwiatki robią się żółte, znaczy nawet nie są jeszcze kwiatkami, są tylko takimi malutkimi dzieciątkami, są żółte i odpadają, także mam same łodyżki. Wygląda jakby ktoś przeszedł, jakieś niegrzeczne dziecko
i pourywało same
kwiatki. Poza tym, nie wiem dlaczego.
Kosaćce u nas w ogóle i w Sopocie i na Żuławach odmówiły w ogóle kwitnięcia. Mają gigantyczne liście jak miecz Chrobrego.
A dużo z gigantyzmu w tym roku, w ogóle właśnie. Wśród roślin.
Albo ten rok sienkiewiczowski, taki jak z ogniem i mieczem, takie wielkie liście, ale gdzie są kwiaty, pytam się ja.
To znaczy, ja myślę, że z tego jest taki morał, że najwyraźniej ten nasz świat taki bardzo chemiczny, bardzo technologiczny, przemysłowy do przodu wcale może się nie przydał jak na razie ogrodnikowi. I myślę, że trzeba taki właśnie morał wyciągnąć z tego, że trzeba jak najbardziej iść, jeżeli chodzi o ogrodnictwo.
Powrócić do natury.
W harmonii, w zgodzie z naturą, broń Boże, nie przeciwko jej. I można po jakichś kilku dobrych latach dojść do jakiejś normalności. O tym bym chciała jeszcze wspomnieć dalej w programie, bo tutaj takie pytanie było związane właśnie z czymś takim. Ale na pewno trzeba nie porzucać ogrodów, bo jeżeli ktoś ma ogród w sercu, to po prostu kocha to robić i tak, to jest relaksujące, to tak sprawia, że człowiek czuje się człowiekiem, bliskość ziemi,
zwłaszcza,
to działa.
Zwłaszcza, że żyjemy w czasach, w których myślę coraz bardziej staje się to, co ciągle widział konsul w słynnej powieści Malcolma Lowry'ego Pod wulkanem. Czy podoba wam się ten ogród, który należy do was? Uważajcie, aby wasze dzieci go nie zniszczyły. Mam wrażenie, że dzieci jest więcej nawet, a nawet niektórzy dorośli się tak zachowują. Musimy zrobić krótką przerwę, bo w filozoficznym morale. Pani Ewelina pisze, żeby było optymistycznie. Szanowni Państwo, kupiłam rokitnika. Mam na działce gliniastą ziemię. Ogród od strony południowej. Dużo słońca. Czy rokitnik będzie się tam dobrze czuł? Czytałam, że jest to roślina dwupienna, a zatem moje pytanie, jak rozpoznać jego płeć? Czy dokupić mu towarzysza, abym mogła cieszyć się jego dobrodziejstwem? Pozdrawiam serdecznie.
Tak, z rokitnikami. Dzień dobry, witam Panie Ewelino. Z rokitnikami jest na pewno, że trzeba całą rodzinkę posadzić. Trzeba i panią, i pana. I wtedy faktycznie będą i kwiatki, i potem bardzo, bardzo zdrowe, bogate w witaminę C. Owocki. Tylko, że ja bym też jeszcze tak myślała, że nie wiem, czy rokitnik będzie tak super rósł na gliniastej ziemi.
On lubi piasek, prawda? Na wydmach dokładnie. Pięknie rośnie, a tu glina. To...
Na wydmach, jak się podjeżdża od strony Aszon na Morenę się jedzie. Tam są tak piękne, duże połacia też właśnie rokitnika. To jest na glebie dosyć ubogiej i na piaszczystej. Także może warto by było w tym miejscu, gdzie pani chce posadzić rokitnika, dosypać sporej ilości jakiegoś piasku gruboziarnistego.
A taki może być typu żwir budowlany. Wypłukany,
no to jest to samo. Coś w tym stylu, jak najbardziej. Żeby otworzyć jak najbardziej tą ziemię. On po prostu nie znosi mieć wilgotnych stópek. A tak jak mówię, musi pani niestety jeszcze pojechać jeszcze jeden raz do szkółki i kupić jeszcze, nie wiem jak ten osobnik, ale to może być widać. To mogą być jakieś zawiązki kwiatów, bo on będzie miał kwiatki, tylko nie będzie zapylony. Więc czy to jest dziewczynka, czy chłopczyk, to już musi pani sama pod spódniczkę zajrzeć.
Rokitnikowi pod spódniczkę. No dobrze, a się może okazać, że to Scott. I co wtedy? No, panie Ewelino, trzymamy kciuki za rokitnik, bo to pożyteczna, piękna roślina i wspaniałe owoce. Pan Tomek, nasz nieustraszony hodowca papryk.
A co tam u pana Tomka?
Tomaszowe słychać? Papryki pozdrawiają. Pani papryki
Dziękujemy.
Idą jak burza.
Super.
A wasze? Mój gips zdjęty, więc od piątku pielenie pozdrawiam. Czyli jest więcej miłośników pielenia.
I bardzo się cieszę. I to są właśnie tacy nieugięci ogrodnicy i takim trzeba być. Jak takim się człowiek albo urodzi, albo nie. Pan Tomasz na pewno i tak tam pełzał, ja myślę, że próbował coś zrobić z ziemią, jak nawet z tym...
Pielił na kolanach.
Nawet w gipsie, bo to jest inaczej. Nawet jak się nic nie robi w ogrodzie, to się o tym cały czas myśli, planuje, wymyśla.
Pańskie oko konia tuczy, nawet jak dokładnie. Się stoi i się patrzy, to już chwasty mówią, tak. nie wychodź, bo się nam przygląda strasznie.
tak jest. Ale zawsze też można robić, nawet jeżeli coś się stanie, nie daj Boże, ktoś sobie złamie nogę albo z jakiegoś powodu nie może wyjść do ogrodu, to jest też dużo innych, że tak powiem, fajnych prac, nawet takich, że tak powiem, umysłowych. Nie trzeba wychodzić fizycznie, można sobie usiąść, pomyśleć. Na przykład ja już wymyśliłam, że wszystko zmienię w przyszłym roku w swoim ogrodzie, chociaż jeszcze w tym roku nawet te dalie moje na moich rabatach daliowych nie zakwitły, to ja wiem, że w przyszłym roku już będą w zupełnie innym miejscu, a rabaty z ostróżkami, z przywrotnikami powędrują jeszcze w inne miejsce. Także wiecie, to jest bardzo ważne, że ten ogród nie tylko pielęgnować latem, ale patrzeć, czy to jest ogród użytkowy, czy warzywnik, czy to jest jakiś jagodnik, czy ozdobny, wszystko jedno. Trzeba obserwować, patrzeć, nawet czasami warto robić zdjęcia, co gdzie wygląda, może coś warto przesadzić na jesień, bo teraz po lecie przyjdzie jesień, jeżeli wszystko będzie dobrze. I to jest świetny czas, żeby wykopać niektóre byliny, czy jakieś zioła wieloletnie, rozdzielić. Czasami z jednej rośliny można otrzymać aż 4, czy nawet 6, jeżeli ta roślina jest większa. Podzielić to, poprzesadzać, pozmieniać coś na rabacie, bo tak jak się mówi, że skończony ogród to jest chyba martwy ogród, tak? Ogród zawsze się zmienia. No bo tak jak mówię, jeżeli ktoś ma te ogrody w sercu, to nie da spokoju.
Ja tutaj muszę powiedzieć, panie Tomku, że papryki od pana mają bardzo ładne, znaczy miały, bo nie byłem po sobotniej nawałnicy, nie byłem jeszcze w niedzielę, nie byłem, bo nie miałem kiedy.
A tam
dzisiaj
też tak
sprawdzę.
Było? Tak było
ale ostro? Powinno być dobrze, bo poprzednio tam, jak chociaż była wichura straszna i się wszystko gieło, to bardzo dobrze wytrzymały, wyglądają w tej chwili, były takie wielkości dorodnych orzechów laskowych.
Dobry hodowca, to i dobre rośliny.
Także trzymamy kciuki w takim razie. No a tutaj tak, pisze pani Marzena, a ja byłem na gali z zaproszeniem od Radia Gdańsk. Gratuluję pani Kasi, miła i piękna kobieta. Ja nadal walczę
dziękuję.
Z podagrycznikiem.
Podagrycznik, tak. No to niestety, to podagrycznik jest, to jest bardzo uciążliwy chwast, który niestety bardzo, bardzo trudno bez chemii usunąć.
Ale do sałatki ogrodu. Drania, do sałatki
więc,
drania.
Albo żyć z nim i po prostu co jakiś czas brać takie malutkie widełki. Tak w ogóle na marginesie, drodzy państwo, byłam niedawno, miałam taką bardzo szybką wizytę w sklepie na matarni pod tytułem, no nie wiem...
Malutkie widełki to dla małych diabłów.
Nie, malutkie widełki dla diabłów, dla ogrodników. W sklepie, w którym są też ciuchy, zabawki, wszystko na świecie, po zniżonych cenach, naprzeciwko IKEA bodajże. I słuchajcie, w tym sklepie jest super wybór właśnie takich małych łopatek ręcznych i małych widełek ręcznych.
A mają dłuższe trzonki?
Ja nie wiem, te dłuższe trzonki u mnie to jest, moim zdaniem, to jest niewygodne.
Ale niektórzy mają problemy ze schylaniem się, to pytam w imieniu mamy. Wtedy by się, choć po prostu trzeba samemu zrobić
oczywiście,
dłuższy trzonek.
Może te
dłuższe,
nie, dłuższe też były, panie Tomaszu, były, właśnie nawet i więcej, dlatego się zastanawiałam, po co takie dłuższe trzonki, nie członki, tylko trzonki, tam to wiadomo, ale bo wydaje mi się, że dla mnie one są niewygodne, bo ja jednak trzyma się bliżej samych widełek i potem ten z tyłu, ten patyk jest niepotrzebny, ale może to jest dla starszych osób, chociaż dla starszych osób warto zakładać ogrody na podwyższeniu, na przykład rabaty podwyższone na kilka centymetrów dobrych nawet na 40
tak
centymetrów. Oczywiście nawet dla osób w wózkach inwalidzkich. W osadzie Burego Misia pod Kościerzyną, tam jest członkowie osady, to są i ludzie albo inwalidzi, albo w ogóle na cały czas już są przywiązani do wózków inwalidzkich i dla każdego są inne rabaty wzniesione. Dla osób, które są w wózkach inwalidzkich, są na ileś tam centymetrów. Dla osób, które są niepełnosprawne, ale chodzą, jest na ileś centymetrów. Do wszystkiego można dostosować. Jeżeli my nie możemy dojść do ziemi, zgiąć się do ziemi, bo nawet mi jest trudno, szczerze mówiąc, potem mi trochę plecy bolą, ale nie, to już nieważne. Ale nawet jeżeli jesteśmy czy starsi, czy schorowani, czy jesteśmy na wózku inwalidzkim, to nie znaczy, że nie możemy uprawiać ogrodów.
Każdy ma, znaczy dostosowujemy ogród do własnych potrzeb i możliwości przy okazji.
Tak, i właśnie te podagryczniki, to można po prostu, no, to też jest częścią tego, co się robi w ogrodzie, tak, do końca, że tak powiem, świata, wykopywać delikatnie tymi widełkami małymi, dlatego mówię o tych widełkach, takimi ręcznymi widełkami, wykopywać te podagryczniki.
Bo on ma drań strasznie długie te korzenie, prawda?
To znaczy,
bo my to wyciągniemy to zielone, a one się tam rozgałęziają.
To w ogóle nie ma sensu, no. to tylko zielone wyjąć, to w ogóle nie ma sensu. Dlatego, bo faktycznie agrowy podagrycznik nie dość, że ma długie korzenie, ale to nie jest najważniejsze, bo można by było to wyciągnąć, ten korzeń w jakiś sposób. Ale najgorsze jest to, że one są tak stworzone przez naturę, żeby się same bardzo łatwo rozmnażały i ich korzenie są niesamowicie kruche. Więc nawet jeżeli bardzo delikatnie wydaje nam się, że wyjęliśmy cały korzonek, to potem jakiś końcóweczka taki koniuszeczek mógł się odczepić i już z tego z tej końcówki wyrośnie następna roślina, następny podagrycznik. Także można, to jest taki sposób, że można to wykopywać przez całe życie właściwie, bo to będzie, na pewno nie będę Państwa oszukiwała, on będzie wracał, ten podagrycznik. Można z tym żyć, że tak powiem, można to, co wyrasta, regularnie zbierać i naprawdę to jest bardzo, bardzo cenne zioło dzikie, podagrycznik, bardzo cenne i wręcz do tego stopnia, że niektóre szkółki specjalizują się w sprzedaży podagrycznika. Taka porada dla osób, które jeszcze nie mają podagrycznika, a mogą mieć, to bardzo, bardzo uważać, jeżeli ktoś Państwu oferuje jakieś rośliny ze swojego ogrodu, albo jeżeli Państwo macie ochotę wykopać jakąś roślinę od kogoś z ogrodu, albo gdzieś na dziko, bo w ten sposób przynosi się do swojego ogrodu większość kłączy podagrycznika, właśnie z roślin wykopanych w innych ogrodach. Także bardzo, bardzo uważać trzeba na to.
Pani Joanna pisze, podagrycznik można jeść, robi się go tak jak szpinak, a z pokrzywy ciasto albo z suszonej oczyszczającą herbatę.
Jak najbardziej. I oczyszczającą, i ogólnie wzmacniającą.
Pesto chyba można by też podagrycznika zrobić, tak mi się wydaje.
Nie wiem, jaki ma smak, tak jak się zrobi go z pesto. Pewnie z orzechami włoskimi, tak? Takie pesto.
Z orzechami włoskimi, a może z pestkami słonecznika dla odmiany.
Z słonecznika też bardzo fajny pomysł.
Trzeba będzie poeksperymentować, jako że surowca dość dużo. Pani Magda ma ciekawe pytanie, bo to jest bardzo zdrowe, o czym pisze pani Magda i przez lata w Polsce zupełnie zapomniano o topinamburze. Mhm. A pani Magda pyta, pani Magda, dobrze mówię, pyta, jak pielęgnować topinambur i kiedy wybierać bulwy?
Kiedy wybierać bulwy? Mi się wydaje, że... Znaczy tak, pielęgnować topinambur to jest chyba bardzo prosta sprawa, bo
on
jeżeli...
lubi rosnąć nawet na jakichś nieużytkach, chwastach,
tak.
Prawda?
Jak on już gdzieś jest, to on już tam zostanie, też do końca świata. Także ja bym bardziej powiedziała, jak topinambur ma pielęgnować panią Magdę. Bo pani Magda chyba tak się nie rozrośnie nigdy tak, jak ten topinambur się rozrośnie. Trzeba dlatego zawsze poświęcić mu jakąś osobną działeczkę, takie miejsce troszeczkę ustronne, dlatego, bo on się bardzo mocno rozrasta i jeżeli się go posadzi na przykład na rabacie czy w małym ogrodzie, to po jakimś czasie to będzie tylko topinambur i nic więcej. Także no to też jest bardzo fajne, bo to jest bardzo zdrowe.
10 zł za kilogram minimum.
Oczywiście, tylko że no to jeżeli ktoś chce mieć coś innego w ogrodzie, to nie ma sensu tego sadzić w sąsiedztwie topinamburu, bo potem topinambur będzie bardziej ekspansywny i zajmie tą drugą roślinę. Ja myślę, że na pewno by trzeba było pomyśleć o wykopywaniu tych kłączy, tych bulewek, może w momencie, kiedy on już pewnie kwitnie, kiedy już jest taki porządnie rozwinięty, ale osobiście nie wiem, bo jakoś tak mi się złożyło w moim życiu szczęśliwie, że nie musiałam sama tego wykopywać. Zawsze robił to za mnie mój małżonek. Ale naprawdę to nie jest trudne do uprawy. Jeszcze w dodatku są kwiatki śliczne, które można zbierać sobie do wazonu. Także bardzo polecam, tylko właśnie trzeba uważać, żeby dać mu żyć.
To słonecznik bulwiasty, jakby nie było przecież.
Tak, tak jest, oczywiście. I też trzeba uważać, żeby potem nie odlecieć po takiej potrawie z topinamburu, to można potem wylecieć z gazami przez okno.
Oj! Ja go tak skromnie dodawałem w takich plasterkach, tylko do sałatek, albo tak podjadałem, no, ale udało się.
W Anglii mówią na niego fartyciołk.
Mm-hmm. Czyli dodajemy go w umiarkowany sposób. To jak przechowywać zioła wieloletnie w doniczkach zimą, czy je przyciąć do zera? Pyta pan Piotr, czyli pan Piotr zakłada, że jednak po lecie będzie jesień, a potem zima.
I jeszcze zima w dodatku, pan Piotr by za dużo chciał.
Czyli wierzę w cykl pór roku. Dobrze, optymizm nie ginie.
Więc tak, zioła wieloletnie... To są, czyli takie jak powiedzmy szałwia czy rozmaryn, który na pewno nie przeżyje na zewnątrz, lawenda, jakieś kocanki włoskie, tymianki. To zauważcie Państwo, to są wszystko tak naprawdę niebyliny, chociaż to są rośliny wieloletnie, ale to są takie maluteńkie krzewy, to są takie krzewinki, fachowo się mówi, krzewinki. W związku z tym, przycinając je, zawsze musimy pamiętać, że jeżeli przytniemy tą krzewinkę za bardzo w drewno, czyli w te zdrewniałe kawałki pędów, to jest szansa bardzo duża, że niestety, ale one umrą. Tak, nie będą miały już na tyle energii, żeby już z tych zdrewniałych kawałków roślin wybić. Niektóre odmiany lawend i gatunki lawend są tak mocne, że odbijają z drewna. Ale ja pamiętam jeszcze z czasów wykładów moich ogrodniczych, na które chodziłam, że profesor mówił, że jest taka szansa 50-50. Po angielsku mówił, bo to było w Anglii, więc faktycznie jest duża, bardzo duża szansa, że one nie przeżyją. Dlatego jeżeli będzie pan przycinał te zioła, to najlepiej przyciąć je w drugiej połowie lata, dziś tak powiedzmy najpóźniej na początku września, żeby one jeszcze miały, będąc na zewnątrz, czas odrodzić te swoje zielone kawałki, zielone liście, pędy, żeby jeszcze były wystarczająco mocne przed nadejściem zimy, kiedy dla nich zacznie się trudny czas, bo przejdą do mieszkania, będą zmiany, będą zestresowane. Jeżeli pan chce, bo one są w donicach, pan chce przenieść je do mieszkania pewnie, albo do jakiegoś czy ogrodu zimowego, czy jakiegoś garażu jasnego. One mogą być, one nie umrą zaraz, jak jest tam powiedzmy minus 3, minus 5 stopni. Nie będzie tak, że, więc może być to takie miejsce nieogrzewane, jakiś garaż, spokojnie też. Tylko żeby było jasne, bo tego im będzie najbardziej brakowało, właśnie światła. Także przyciąć sobie tą masę zieloną, którą państwo obcinacie z ziół, spokojnie wykorzystać do zrobienia masowo jakichś takich produktów jak aromatycznych olejów, oliw, jakiś
bazylię zmiksować na pesto.
Jak najbardziej, oliwą, pesto to też można, to też chyba można pomrozić, nie wiem, bo to jest z oliwą, nie wiem, jak to się oliwę mrozi. Można w takich małych pojemniczkach na lód to mrozić, te pesto.
A mrożone zioła, bo niektórzy mrożą zioła, kiedyś stała obfitość, na przykład kolendrę i ona się potem do zup oczywiście, na przykład takich tajskich, nadaje doskonale.
Kolendrę, pietruszkę, koperek, lubczyk, to wszystko się bardzo łatwo mrozi, ale to nie są chyba takie zioła, które ten pan pyta, dlatego, bo to pan Piotr, dobrze mówię, pan Piotr pytał takie bardziej chyba właśnie zdrewniałe zioła i to ja bym to prezerwowała właśnie w inny sposób, albo w oliwach, albo w olejach i to albo do spożywania, albo do smarowania się później, najlepiej wtedy jakiś nierafinowany, ale bezzapachowy olej, żeby się potem tymi wszystkimi dobrociami, że tak powiem...
No, oliwa z rozmarynem, wspaniała rzecz, prawda, potem aromatyczna, rybę tylko posmarujemy.
O, do jedzenia to oliwa, u nas rządzi oliwa bazyliowa i właśnie rozmarynowa, jest pyszna, można zrobić też ocet winny z tarragonu, z estragonu, też bardzo fajnie wychodzi. Potem można dodawać do różnych dressingów, do sałatek.
Estragon wybił, odbił po przycinaniu, ładnie się rozrasta.
Super, super.
To sąsiadka z Zapotu przyniosła, posadziłem i pięknie się rośnie. Tak.
To jest taka podstawa. Także wtedy porobić to i również można na bazie spirytusu albo jakiejś wódki takiej czystej, jakiejś takiej nie najgorszej, robić jakieś takie... produkty, które będą potem pomagały przy
jakichś zranieniach. Nalewka strzałbi, przecież wspaniała, prawda?
Tak, tylko że nie do picia, tylko bardziej takie
do
medyczne,
potem.
Dokładnie. Także ze wszystkiego coś można zrobić. Ja za każdym razem, jak moje dziecko siedmioletnie ma jakiegoś pryszczyka tu czy tam, to czy jakieś zmiany na skórze, czy cokolwiek, ja od razu go smaruję z olejem z żywokostu. To jest macerat po prostu z suszonych korzeni żywokostu.
Macerat to był w Blaszanym Bębenku, Oskar Macerat.
Też był, ale to inny macerat. Po prostu stoi to tam dwa tygodnie powiedzmy na oknie w słońcu i to potem fajnie przechodzi jedno przez drugie, tylko używamy nierafinowanego, mało zapachowego oleju. Smaruję całego mojego Alberta tym, jeżeli są jakieś zmiany na skórze i potem za kilka, dwa, trzy dni tego nie ma, chociaż on zawsze krzyczy, że pachnie jak kurczak pieczony.
Pani Magda się bardzo ucieszyła z tego, że topinambur jest taki bezobsługowy, pisze, jak miło, bardzo, że topiś będzie mnie pielęgnował. Prze tak, pani tak. Magda, robimy krótką przerwę.
Tylko żeby nie uciekł z ogrodu jeszcze dalej.
Katarzyna Bellingham w studiu Radio Gdańsk i tutaj mamy pytania, skoro już to jest, myślę, zioło, które jest Anglikom bardzo bliskie, bo oni lubią sos miętowy. Witam, czy można mrozić świeże liście mięty?
Z miętą można wszystko robić. Można ją wystrzelić na księżyc, można wszystko z nią robić, ona wszystko
ale
przeżyje.
Ale można usłyszeć i mamy potem cudowną herbatę miętową,
tak,
czy miętę.
To zależy co chcemy zrobić z tą miętą. Szczerze mówiąc, jeżeli nie mamy czasu, chcemy tylko mieć potem miętę pod ręką na przykład do drinków, no to do drinków nie wrzucimy na przykład suche mięty, bo będzie głupio wyglądało. Poza tym ona się nie zaparzy w zimnej wodzie, więc jak najbardziej można wyrwać garściami miętę, wsadzić do woreczka i do zamrażarki i potem sobie te liście pobierać tak jak się chce. Jak najbardziej można, też to robimy. Poza tym tak jak pan Tomasz mówi.
Sosik miętowy pyszny,
tak, tak, do jagnięciny, jeżeli ktoś je takie mięsiwa. Ale bardzo, bardzo polecam suszenie mięty. Ja teraz akurat jestem w momencie życiowym moim, kiedy moja mięta akurat ma zaraz zamiar zakwitnąć. Więc tylko czekam na jeden dzień słoneczny, żeby nie było, bo po tej burze wszystko było szalenie wilgotne. Troszeczkę ona obeschnie i tak jak pamiętajmy, że zbieramy zioła nie później niż o 16, to też takie mam cenne porady od Doroty, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która jest specjalistką od ziół.
Od której? Nie później niż do 16 maksymalnie, ale od której? Czy to ma znaczenie?
No najlepiej, żeby to było suche, prawda?
No właśnie, bo o poranku to rosa jest, to trudniej się suszy.
Może od 11?
Tak się umówmy.
Muszę zapytać Doroty jeszcze raz, bo tylko pamiętam tą drugą granicę. Ale nie później i zbieramy tą miętę, wieszamy do góry nogami, że tak powiem, w takich
Habazie zwisają nam elegancko w dół, jak miotła.
W miejscu, gdzie jest przewiew. Nawet nie jest tak ważne słońce chyba w tym momencie, jak żeby cały czas jakiś wiaterek był, żeby te liście się fajnie suszyły. Bo bo herbata zrobiona z tej samej mięty świeżej, w porównaniu z herbatą zrobioną z tej samiutkiej odmiany, z tej samiutkiej nawet mięty z tego samego miejsca w ogrodzie, ale ususzonej, to jest po prostu niebo a ziemia. To są dwie zupełnie inne herbaty. Jest o wiele bardziej aromatyczna, także koniecznie poświęćcie temu kilka godzin, nawet im godzinę, bo nie więcej, swojego życia i spróbujmy uprawiać i suszyć miętę na swoje własne potrzeby, bo naprawdę to jest coś wspaniałego.
Wy tam macie niedaleko, idąc na grzyby, jak już nazbieracie kurek, dojedziecie do jeziora Kniewo i tam w kilku miejscach taka cudowna mięta rośnie tuż przy brzegu. Wspaniała,
ojejku,
aromatyczna, uwielbiam ją.
W tym roku, nie wiem, czy w tym roku to jest bardziej, czy mniej, bo ja zawsze widzę, że jest bardzo dużo macierzanki piaskowej na Kaszubach, szczególnie na tych Kaszubach, takich chyba, gdzie jest gleba troszkę bardziej uboga, na pewno po drugiej stronie ode mnie Kościerzyny, jak się właśnie jedzie do skansenu we Wdzydzach. Ja wczoraj byłam w skansenie z moją rodziną i powiem Państwu, że pomimo tego, że ja i tak uwielbiam to miejsce i że jeszcze w dodatku zrobili super nowe wejście, no naprawdę tak świetnie teraz to wygląda, zupełnie, no zmieniło się dużo, to jeszcze w dodatku wszędzie, bo tam są takie bardzo, bardzo ubogie gleby piaszczyste, wszędzie kwitnie teraz macierzanka. Jak to wygląda? Do tego inne dzikie kwiaty, ale takie miniaturowe. Nawet drakiew jest jakaś taka miniaturowa. To są wszystko tak jakby alpejskie rośliny. No tam jest taka duża polana, jak się wchodzi, już się przechodzi przez kasę biletowe. Po prawej stronie się mija wiatrak i po lewej stronie jest taka duża polana. Jaki tam jest widok. To jest po prostu niesamowite. Drodzy Państwo, jeżeli możecie...
Wakacje się zaczęły,
to
może
udajcie do tego skansenu. Bo to ta macierzanka też nie będzie kwitła bardzo już na zawsze. A poza tym w skansenie zbliża się za kilka tygodni jarmark wdzycki. Mi się wydaje, że strasznie się martwię, że oni tam się porozstawiają ze stołami.
Koło 24, 5, tak na ogół.
W tym roku. Jak oni się porozstawiają ze stołami z tym wszystkim, to mogą zniszczyć troszkę. Dlatego bardzo, bardzo polecam pojechać do skansenu już teraz.
Pani Bożena z Gdańska, pozdrawiając, pyta, czy... Dziękuję. To prawda, że piwo nie przesadza się tylko w sierpniu. Mam wielkie krzakory, pisze pani Bożena. Rosną w jednym miejscu kilkanaście lat i chcę to zmienić.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim przesadza się je po tym, jak przekwitną. Dlatego,
no to
bo...
już chyba wszystkie przekwitły. Właśnie... Co prawda jeszcze w piątek widziałem, znajoma kupiła piwonię. Się dziwiłem, mówię, gdzie kupiłaś piwonię? Ona mówi, że u tej pani tam. Ja mówię, ale przecież moje miesiąc temu przekwitły już.
Możliwe, że inna odmiana. Ale jeżeli przekwitną, to wtedy możemy robić z nimi różne przeróżne rzeczy. I jak najbardziej, ja myślę, że nawet łatwiej by im było, gdybyśmy to zrobili jesienią, kiedy już jest troszkę bardziej roślina w stanie spoczynku. I wtedy przesadzić, podzielić, tylko że no, piwonie bardzo lubią być na tym samym miejscu przez wiele, wiele lat. I to jednak będzie takie cierpienie ogrodnika później, że one zanim znowu poczują, że chcą obficie kwitnąć, to może troszeczkę sezonów minąć.
Ale może po prostu wzdłuż tego samego płotu, tylko na dłuższym odcinku się rozprzestrzenią?
No one niestety nie lubią też być przez aż za dużo lat. Bo to znaczy, jeżeli... Ja tak myślę, że jeżeli one kwitną pięknie, to nie wiem, czy ja bym je ruszała, jeżeli one są szczęśliwe. Jeżeli one przestają kwitnąć, z każdego roku zauważa pani, że jest coraz mniej kwiatów, to znaczy, że one się troszkę już tak zarastają, że tak powiem. Co się dzieje z wieloma roślinami, z narcyzami tak samo. I potem będzie bardzo dużo liści i mało kwiatów. Jeżeli coś takiego zacznie się dziać, to jak najbardziej. Ale jeżeli pani myśli, że z nimi nic nie jest nie tak, jak to się mówi, jak nie jest zepsute, to nie ma co naprawiać.
To ponoć amerykańskie porzekadło jest. Tak.
Mój mąż angielski tak mówi cały czas.
No bo ci Amerykanie i tak przecież mówią po angielsku. Pani Ania pisze, podagrycznik. Mogłabym książkę napisać o chemii, proszę zapomnieć. Nie działa nic. Na większości środków jest nawet napisane, że podagrycznik jest na nie odporny. U mnie sprawdziła się metoda ręczna na kolanach i wiaderko tak. I mała łopatka.
Potem, a jaki to relaks.
Potem przekopałem ziemię, odczekałem kilka tygodni, wyrywając nowe narośla. I tak kilka razy. Teraz mam spokój i życzę powodzenia
super.
W walce przy pani Ania.
To czyli jest nadzieja.
Nadzieja jest. Praca włożona nie idzie na marne. Czy pelargonię rosnącym w skrzynkach na wolnym powietrzu szkodzi deszcz i jak ewentualnie je uchronić, ponieważ są naprawdę piękne?
To znaczy normalny deszcz im nie szkodzi. Tropikalny deszcz myślę, że raczej tak, chociaż powiem szczerze, że w moim ogrodzie po tym deszczu sobotnim pelargonie wyglądają tak samo dobrze, jak wyglądały. Gorzej z petuniami. petunie najwyraźniej dostały w kość i one no, już nie wyglądają tak obficie, no ale mam nadzieję, że dojdą do siebie, bo to są też rośliny bardzo, bardzo twardzielskie. Ale ja bym się nie przejmowała za bardzo pelargoniami na zewnątrz. To jest bardziej problem z takimi roślinami, które mogą być porażone jakąś zarazą, na przykład jak pomidory, prawda? Zarazą ziemniaczaną, jeżeli są na deszczu i na zewnątrz i tak dalej, albo inne rośliny dostają porażenia od czasami, jak jest bardzo gorąco i pada deszcz, liście zaczynają chorować, ale z pelargoniami nic takiego się nie dzieje strasznego.
Trzymamy zatem kciuki za pelargonie, żeby dalej tak pięknie trwały, a teraz pani Kasia pyta. Moi teściowie od kilku lat mają problem z agrestami. Stare krzewy ze 3 gatunki. Już wiosną dostają czarnych i białych plam, parchy niejadalne. Właściciele są ekologiczni, ale raz zrobili oprysk, który nie pomógł. Nie widać, żeby roślina sobie radziła sama. Cud, że jeszcze im dają pożyć. Pisze pani Kasia.
A komu dają pożyć?
Tym agrestom, które...
No cud, też tak myślę.
Czyli co? Czas tych agrestów
nie,
minął?
Nie, no w ogóle nie ma o czym mówić teraz agresty. Ja ostatnio byłam w Dendronie, mają jeszcze chyba przecenę na wszystkie te krzewy owocowe. Piękny agrest czerwony, agrest biały, w kropki, w paski, tam chyba kosztują jakieś śmieszne pieniądze. Także nie ma co, drodzy państwo, się męczyć. Naprawdę, po co się denerwować? Wymienić te agresty i żyć spokojnie.
Kolejne, w zasadzie to obserwacja, nie pytanie. I jeszcze jedno, pani Kasiu. No. Zauważyłam, że prawie wyginęły motyle. Z roku na rok jest ich niepokojąco coraz mniej, a w tym roku to już jakaś masakra. Cytrynków w ogóle nie ma. Widziałam tylko jednego admirała rusałkę, jednego bielinka kapustnika. Co się dzieje? I czy można zrobić coś, by je jakoś przyciągnąć?
Co się dzieje?
Chemia.
To się dzieje na przykład, że teraz, jak się jedzie, na przykład od Żukowa do Kościerzyny, wzdłuż drogi tej nowej, takiej fajnej, na potęgę od kilku tygodni wszystko jest wykaszane, wzdłuż drogi. No ja rozumiem, że można zrobić pasek 60 cm czysty. Nie wiem po co, ale można.
Żeby jeleń się mógł spojrzeć w prawo, w
dokładnie,
lewo i dopiero przejść przez drogę. Wiesz,
ale
i jeszcze raz
po
lewo,
co jeleniu, oni wycinają wszystko łącznie z tymi zboczami, gdzie te drzewa biedne rosną? Słuchajcie, gdzie ta natura ma rosnąć? Gdzie ona ma, gdzie te siedliska naturalne mają być dla tych motyli właśnie, które potem mają dzieciątka w postaci...
Na Zaspie jechałem dzisiaj na rowerze, wspaniale. I są te, i ten wężowiec, i to wszystko,
no
wszystko
tak, ale
pięknie,
na pewno
kwitnie,
kogoś
no.
Tylko już swędzi, żeby to
tak,
wyciąć.
Tak, bo i to chwasty takie to brzydkie.
Dokładnie.
To
dlatego, bo gdzie te gąsienice mają żerować? Na czym? Poza tym, jak my mamy gąsienice w ogrodzie, to co robimy? Wyrzucamy
albo
je.
Albo opryskujemy, bo przecież kapustę nam zaźre taka
dokładnie. Nie
gąsienica.
Ma motyli, dlatego, bo człowiek je wyparł. Co zrobić, żeby motylom pomóc? Przede wszystkim w życiu żadnych oprysków, żadnej chemii. Tak? To jest numer jeden. Numer dwa, uprawiać rośliny, które są dla motyli atrakcyjne. I będą to jak najbardziej naturalne rośliny, niepochodzące, nie wiadomo
rośliny
z jakich...
Rośliny motylkowe, ktoś powie.
Dokładnie. Rośliny, które mają kwiaty pojedyncze, gdzie pyłki są łatwe do zdobycia dla motyli, prawda? Uwielbiają, mogę państwu podpowiedzieć, kilka takich gatunków, które powinny być na takie liście, złotej liście roślin motylowych. Nie motylkowych, nie motylowych, tylko dla motyli.
Motyla noga, proszę teraz wyciągnąć długopisy i będziemy notować.
Dokładnie.
Motyle też mogą notować.
Jeżeli ktoś ma ogród troszeczkę bardziej zaciszny, chociaż u mnie w tym roku przeżył omrzyn Budleja Dawida, Budleja Dawida to jest podstawa dla motyli i też jest pięknym, pięknym krzewem, który można przyciąć do samej ziemi. W tym roku ja przycięłam w kwietniu, powinno się przycinać w kwietniu i wtedy budleja dokładnie kwitnie na przełomie lipca i sierpnia, wtedy kiedy jest najwięcej motyli i jest największe potrzebowanie ich na pyłki, czy cokolwiek one, nektar biorą z tych kwiatków, także budleja. Na drugim miejscu, ale one są wszystko egzekwa, to są wszystko rośliny, które są dla motyli masakrycznie ukochane, tak? Naprawdę. Możecie mieć tylko jedną z tych roślin u siebie w ogrodzie i będziecie mieli motyle. Rozchodnik. Rozchodnik sedum spectabile. Rozchodnik to jest ten taki duży, okazały, druga część nazwy. Rozchodniki po prostu są podstawą dla motyli. Dalej, werbena patagońska. To co z tego, że werbena patagońska...
Cytrynek mówi, ja bardzo przepraszam, ale ja do Patagonii nie dolecę. Ja nie wiem, czy ja mogę tutaj siadać.
Nie, może być u nas. Ona jest już bardzo popularna na szczęście w Polsce, ta werbena patagońska. Ona ma to do siebie, że ona przemarza, ale ona się pięknie rozsiewa. Także nie ma problemu. Jeżeli macie już raz u siebie w ogrodzie tą werbenę, to ona powinna się rozsiewać, jeżeli tylko nie będziecie ją całkowicie na jesień przycinać, to, bo to się nie przycina. Dajcie tej naturze troszkę pokorzystać i sama siebie niech troszkę powysiewa ta natura. Także one się świetnie wysiewają, werbeny patagońskie, także warto mieć. Nie trzeba chytrzyć, te parę złotych wydać na roślinę, która co z tego, że nie przeżyje zimy, tak? Bo zawsze wszyscy pytają, a czy to jest jednoroczne? Czy to jest jednoroczne? I co z tego, że jednoroczne? Dlatego, bo jednoroczne kwiaty są strasznie, strasznie ważne w ogrodzie. Są ogromnym pożytkiem dla owadów, motyli właśnie. Także rozchodnik, budleja, werbena patagońska. To są takie trzy naprawdę podstawowe rzeczy. Potem jeżówka. Najzwyklejsza na świecie, żadne odmiany, nie wiadomo jakie, z jakimiś płatkami w kropki, czy z jakimś wypukłym środeczkiem. Normalne jeżówki, czyli jeżówka purpurowa, Echinacea purpurea, są białe, są też są purpurowe, są też białe odmiany, gdyby ktoś chciał sobie troszkę zróżnicować, ale jeżówki to jest też podstawa dla motyli. Naprawdę, to są takie podstawowe rośliny, jest ich o wiele więcej. Wystarczy pójść sobie właśnie na internet, zobaczyć rośliny atrakcyjne dla motyli, jest ich naprawdę dużo, ale te cztery to jest podstawa.
No i może by telewizja z tej okazji przypomniała dobranockę o motylu Emanuelu i makowej panience. Żebyśmy znów docenili, jakim pięknem są motyle w naszym ogrodzie.
No właśnie ludzie tak troszkę nie kojarzą sobie, że te motyle to się właśnie biorą z tych poczwarek, z tych gąsienic.
Jak ci tam obcokrajowcy, tylko tubylcy na jakiś tam zwysk, którzy nie wiążą aktu uprawiania miłości z faktem narodzin dziecka i potem bardzo się cieszą za każdym razem, kiedy im się rodzi dziecko. I teraz niektórzy mówią, motyl, przecież to niemożliwe, żeby z tej obrzydliwej gąsienicy był taki piękny motyl.
No niedługo nie będzie tych motyli, bo właśnie też tak wszyscy myślą i potem, kurczę, pryskają wszystko, wycinają wszystko. Jeżeli macie państwo jakiś taki
dziki... Jak
taka
liszka sobie idzie po drzewie, to dać jej żyć.
Oczywiście.
To nie męczyć, nie zabijać jeszcze na oczach dziecka, żeby myślało, że tak trzeba.
Dać koniecznie żyć i mieć też właśnie takie zakątki całkiem naturalne w ogrodzie. Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś haszcze, w których rosną pokrzywy, to się cieszyć, dlatego, bo pokrzywa nie dość, że jest wspaniałym nawozem do ogrodu, można ją wspaniale wykorzystać w pierwszej części sezonu, ale przede wszystkim są naprawdę podstawowym pożywieniem właśnie dla gąsienic pięknych motyli. Także wyluzować.
Mam takie pokrzywowisko, które wygląda, bo zarosło gałęzie, wygląda jak oaza na pustyni. Gigantyczne, 1,5-metrowe albo i wyższe pokrzywy. Także motyle zapraszam do siebie. I teraz kolejne pytanie, co do mięty. Pani Marzena pyta, a te mięte to suszyć przed kwitnieniem czy po?
To znaczy właśnie przed kwitnieniem. My teraz, bo widzę, że kwiatki zaczynają się tworzyć, my teraz chcemy wyciąć jeszcze przed kwitnieniem, no przy samej ziemi i ona zaraz odbije następne będą. To znaczy, nie wydaje mi się, że będzie jakaś różnica w smaku tej mięty, jeżeli to się zrobi po kwitnieniu, ale będzie o wiele trudniej potem te listki oberwać, bo te kwiaty to tam już, te listki już nie będą takie fajne, po prostu takie mięsiste, jakie teraz są.
Pani Ewelina jeszcze podpytuje, może tamaryszek na motyle?
Tamaryszek na motyle, a tamaryszek o jakiej...
A on kwiatków nie ma
właśnie,
chyba.
Znaczy on ma kwiatki, ale on o jakiej porze roku on ma kwiatki?
No właśnie, nie motylowej chyba.
No musimy pamiętać, żeby właśnie to tak się zgrało, nie? Najlepiej ten czas właśnie, kiedy kwitną rozchodniki, jeżówki, budleje, to jest druga połowa lata. O, też pojedyncze dalie. Moje pojedyncze dalie, ja nie widziałam kwiatów, tyle na nich motyli było w zeszłym roku.
Pojedyncze dalie. Dopisują to państwo oraz motyle.
O pojedynczych kwiatach. Wszystko, jeżeli macie państwo wybór w szkółce, nie kupujcie pełnych kwiatów, czy półpełnych, tylko pojedyncze, jeżeli chcecie zadbać o przyrodę.
One się muszą jak mieć dobrać do tego, co najsmaczniejsze i co im daje życie.
Ale na przykład malwy, nie dostanie się pojedynczej malwy. Bardzo trudno jest dostać pojedynczą malwę, a to są właśnie takie naturalne malwy, które rosły w naszych ogrodach od wielu, wielu set lat. Tutaj zresztą na Pomorzu bardzo, jak najbardziej się rozsiewały przy domkach, również wcale takich ubogich dosyć domostwach, ale to były malwy pojedyncze, a teraz są takie wyhodowane malwy, takie pełne są kwiaty, że...
No, jak ma motyl siadać na mutancie?
Ale w ogóle nie o to chodzi. A w ogóle dla mnie to jest taka malwa, taki kwiat, jak ten mikrofon i jeszcze cała z jakiegoś takiej bibuły. Potem jak spadnie deszcz, jak ten kwiat przekwitnie, on spada mi na ziemię, wygląda jak papier toaletowy pognieciony, wyrzucony przez okno. Naprawdę, kochajcie kwiaty pojedyncze.
Pisze nasz słuchacz. Mój tata walczył na działce z podagrycznikiem chyba 6 lat. Wylał litry chemii. Nigdy nie chciał posłuchać, by kupić czarną, grubą folię, by odciąć wodę i słońce na sezon i nic by nie powróciło.
To znaczy, no nie wiem, czy tak od razu, to na pewno by trzeba było poczekać nawet i więcej niż jeden sezon, ale ja mam nadzieję, że pan nie odziedziczył tej działki po pana tacie, bo myślę, że ja bym tam nawet nic nie posadziła. Nawet plastikowego albo z bibułki kwiatka bym tam nie
ewentualnie
posadziła.
Ewentualnie fabrykę chemiczną można.
Nie, to trzeba by było wykopać tą ziemię i nie wiem, bo nie można jej ani do oceanu wrzucić, ani wysłać na Księżyc. No, trzeba by było sobie ją we własnej sypialni
rozsypać. Nie mówmy o skażonej ziemi przywożonej do Gdańska, bo to drażliwy temat.
Tak,
prawda?
Nie, wolę nie wiedzieć.
Mamy taką firmę, która dostała karę, potem teraz tę karę cofnięto, a to ziemia z Ukrainy akurat skażona. Do utylizacji przewieziona. Sprawa jeszcze jest drażliwa, więc proponuję nie, ale
no,
mamy tutaj...
No, pieniądz rządzi światem, wiemy
no,
wszystko
właśnie. Co my tu mamy jeszcze? Co mamy tu jeszcze? Patrzę, motyle,
ja też mam w razie czego tutaj jeszcze.
Piwonie odświeżamy.
Tutaj w zeszłym tygodniu mieliśmy pytanie.
A ja mam pojedyncze malwy, pisze pani Magda z pozdrowieniami.
Super. Mam nadzieję, że są piękne i zadowolone z życia i świetnie
i że zbiera pani nasiona po przekwitnięciu, wysuszy i podaruje innym, żeby też
super.
Zamiast kupować te
to
mutanty
wtedy zapraszam.
Mieli.
Ja też właśnie, jeżeli chodzi o te zbieranie nasion, wszystko, co teraz już tak wczesnym okresie letnim kwitło, na przykład moje maki syberyjskie, o których tam pisałam i na Facebooku i w innych miejscach, były piękne. Świetnie przeżyły zimę, no, jak sama nazwa wskazuje, one wytrzymują bardzo duże mrozy. I teraz już właśnie nasionka zbieram i wszystko, co jeżeli macie państwo takie wczesne, to też zbierajcie nasionka, bo serdecznie zapraszam na darmową wymianę nasion na łamach portalu Neogrodowej. Na jesieni, na pewno w październiku będziemy wymieniać nasiona i to jest całkowicie za darmo, to jest po prostu frajda dla wszystkich i na pewno będą tam moje te maki syberyjskie, bo mam już sporo pozbieranych, także zbierajcie koniecznie nasiona. Potem jak jesienią troszkę będzie mniej pracy w ogrodzie, będzie można, to znaczy późną jesienią, jak już będzie mniej pracy w ogrodzie, będziemy mogli się powymieniać.
Przypomniało mi się z tymi malwami, że ja w zeszłym roku pozbierałem w Sopocie nasiona takiej malwy pojedynczej, pięknie kwitnącej właśnie i zapomniałem wysadzić w tym roku.
No to wysadzić, wysiać i to teraz można zrobić teraz, bo malwy są roślinami dwuletnimi.
Aha.
One teraz kwitną i teraz się rozsiewają. Czyli jeżeli pan teraz je wysieje, to w przyszłym roku będą miały zieloną swoją część rozwiniętą i w przyszłym roku powinny zakwitnąć.
Pan Daniel pisze, a do mojej koci miętki na balkonie codziennie przylatuje bąk i nawet nazwałem go Maciek. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję pani Kasi.
Dziękuję
to
serdecznie.
Słuchać,
jeżeli
Daniel.
Chodzi o koci miętkę, to my zawsze mamy, prawda, tutaj jak miałam gości w swoim ogrodzie, też mówiliśmy o tych koci miętkach i o kotach. Zawsze to jest taki ważny temat. Ja gdzieś jeszcze tutaj chciałabym państwu sprzedać jeszcze kolejny pomysł, co zrobić, żeby kot nie przychodził do ogrodu. Na angielskim forum wyczytałam, że stare, użyte ekspresowe torebeczki po herbacie. Tutaj jeden pan na...
Ale to musi być English breakfast.
English breakfast, na pewno. Pan zamoczył tak, żeby nasiąknęły całkowicie olejem cytrusowym. Jakimś olejem, można kupić nawet chyba w większości sklepów takie oleje do tam dodawania.
No bo żeby może kupić cytryny, to trzeba teraz kredyt wziąć.
No ale może nawet takich olejów nawet do ciasta się dodaje czasami taki olej cytrynowy. Jakimś cytrusowym olejem, żeby nasiągnęły te stare ekspresowe herbatki. I potem ten pan sobie te herbatkowe cytrusy wkopuje w ogrodzie pomiędzy roślinami. I podobno, no nie za głęboko oczywiście, ale gdzieś tak pod samą powierzchnią ziemi. I podobno to bardzo, bardzo odstrasza wszystkie kocury.
No tutaj też Agnieszka Kępka mówiła przy okazji o psach, ale też o kotach, że właśnie cytryna pokrojona w plasterki i zakopywana.
Tylko, że taki olejek będzie o wiele dłużej, że tak powiem, działał i potem można może jeszcze użyć raz tą herbatę.
Także cytrynowo podchodzimy do niepożądanych kotów w ogrodzie. Tutaj kolejny, pani Marzena pisze, proszę się tak nie martwić, u mnie okolice Choczewa motyli jest tak dużo, że co chwilę jakiś wlatuje do domu, pewnie dlatego, że mam mnóstwo kwitnących chwastów w ogrodzie. Pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam i bardzo się cieszę, że ma pani mnóstwo kwitnących chwastów w ogrodzie, bo jak ja widzę takie zarośla, to po prostu tak się cieszę i od razu człowiek ma nadzieję.
Pani Bogumiła pyta, czy fasolę można podlewać gnojówką z obornika kurzego?
Pewnie, że tak. Wszystko można.
Tylko trzeba uważać i przypomnieć sobie ten film, kiedy Kaczor Donald posadził fasolę i wyrosła mu do samego nieba.
Tylko, że oczywiście każdą gnojówkę trzeba rozcieńczać. Także nie wiem, jaki jest kolor pani gnojówki, ale ja zawsze tak rozcieńczamy do takiego koloru słabej herbaty. I wtedy bezpiecznie można wszystko podlewać. Jak najbardziej. Przecież to też potrzebuje jedzonka.
Co my tu mamy jeszcze? Patrzę.
Jeszcze jest czas, panie Tomaszu, bo ja tutaj mam jeszcze pytanie. Jest sporo z mojej strony. Mogę coś tutaj zarzucić?
O, jak najbardziej.
Mamy takie pytanie z zeszłego tygodnia. Mam kłopot z pędrakami w trawniku. Pani Ania z Ostrzyc. Nie, pan Adam, przepraszam. Pozdrawiam, pan Adam.
Nie odleciały jeszcze?
Ja myślę, ale to jest z zeszłego tygodnia, panie Tomaszu, także też my tak nie przeciągnęli tej odpowiedzi. Jeszcze to jest z zeszłego tygodnia, tak? To jest oczywiście chrabąszcz majowy, który w maju niekoniecznie odleciały, dlatego, bo one...
One w czerwcu częściej tak naprawdę
ale
się
Ale one nie latają
u
co rok. On, to nie są one, one potrzebują 4 do 5 lat w ziemi. To są niesamowite. Drodzy państwo, zanim zabierzemy się za mordowanie...
Dowiedzmy się czegoś o naszym wrogu, a może się okaże się przyjacielem.
To znaczy, no nie ma w ogóle wrogów. Wrogowie to tylko są, już nie powiem gdzie.
Wyimaginowanym tak. Wrogu, a się okaże, że to nasz przyjaciel.
Nie. To jest niesamowity twór natury. Drodzy państwo, te chrabąszcze majowe na północy Polski, gdzie jest troszeczkę zimniej...
Rzucało się koleżankom za koszulę, to pamiętam.
Potrzebują 5 lat. Na północy Polski potrzebują 5 lat czasami, żeby się przetworzyć, że tak powiem,
z fazy trawnika opisanej,
to znaczy z fazy złożonych jajeczek przez fazę larwy pędraka do fazy tego biednego chrabąszcza, który przez tyle lat siedzi pod ziemią, a potem wylatuje, rozmnaża się
i ginie.
I nie ma. I leżą wszędzie pod lampami, chodzimy po nich.
Seks bywa śmiertelnie niebezpieczny z tego wynika.
Dokładnie. Jeździmy po nich rowerami, samochodami, wszędzie ich jest pełno, nie szanujemy ich. No kurczę, a skąd one mają wiedzieć, że one właśnie są u was w ogrodzie, czy u nas w ogrodzie? Biedaki, które są w mieście.
O mało czy
i
mało
potem
takie
na latarniach miejskich się rozbijają. To jest taki cud natury. Tyle lat siedzi pod tą ziemią i on nie co roku je waszą trawę, czy coś innego. On je tylko w trzecim roku swojego rozwoju, bo wtedy akurat potrzebuje takiego pokarmu, a nie innego. I faktycznie wtedy te pędraki potrafią podgryzać... trawę.
Ja bym tam mu trawy nie żałował, bym dosadził.
Ale właśnie dzisiaj tak rozmawiałam z moim mężem, jak tutaj jechaliśmy, bo tak zajrzałam na kilka polskich witryn ogrodniczych i tak. Jest najniebezpieczniejszy dla twojego ogrodu. To jest straszny szkodnik.
Atakuje z zawęgła podstępnie.
Dokładnie. To straszne jakieś rzeczy. To tak jakby to był jakiś taki stwór, jak nie wiem. A potem tak się śmiejemy z moim mężem, że tak naprawdę... U nas najbardziej niebezpiecznym szkodnikiem ogrodu jest nikt inny jak nasz pies. A psa weźmiemy, zaraz opryskamy czymś, albo skręcimy mu kark. Dlaczego psom pozwalamy w ogrodach rządzić, kiedy one robią o wiele większe zniszczenia na przykład na trawnikach?
Maciek za szybą w ogóle nie ma ogrodu od kiedy ma psa, ponieważ pies wziął się za kopalnię, kiedy był w okolicy połowie drogi do Australii. Maciej stwierdził, że nic już nie będzie sadził i zjadł wszystkie kwiaty.
No i co? I pan nie opryskał go niczym?
Nie.
I żyje pies. No to czemu te biedne pędraki...
Ale chodzi do szkoły.
Chodzi do szkoły. To czemu te biedne pędraki musimy mordować? No to dajmy im pożyć troszkę. Niech sobie zjedzą ten kawałek trawnika. Potem najwyżej sobie go wykopiemy, posadzimy nowy. Nie możemy po prostu się tak zachowywać. Musimy być bardziej odpowiedzialni. Co to ma znaczyć? Kupujemy działkę i to znaczy, że jest całkowicie nasza? Tylko dlatego, że mamy podobno troszkę bardziej mózg rozwinięty niż pędraki?
Podobno, bo zaraz będzie ten moment, kiedy jeszcze słyszę to brzęczenie różnych tych gardków, to kiedy były czereśnie, ale potem pojawią się wiśnie. I słyszałem o tym, że są ludzie, którzy potrafią robić krzywdę ptakom typu szpak, żeby ochronić swoje wiśnie. Proszę państwa, przecież w takim sezonie to kilogram dość pięknych, dorodnych wiśni kosztuje 3 złote. No pomyślcie o tym, a właśnie dzieci mogą na to patrzeć, no, że się krzywdzi się zwierzęta dlatego, że chcą zjeść to, co jest niezbędne.
Ja tak myślę, że jeżeli macie państwo ogród, który nie jest tak jakby czymś, co zapewni państwu całkowicie całe jedzenie, tak? Jeżeli państwo nie stracicie $1 000 000 na tym, jeżeli wasze płody tego roku, jakaś część tych płodów umrze, to nie dajmy się zwariować. Jeżeli to nie jest wasz największy biznes, żeby ten trawnik żył, i co się stanie, jak troszkę go obumrze? Dlaczego musimy iść i mordować te wszystkie pędraki?
Nie będziemy nikogo mordować. Katarzyna Benningham nie powróci za tydzień, ale
niestety.
Za 2 tygodnie już tak.
Tak, i drodzy państwo, też mówię, że nas mnie nie będzie również w ogrodzie, także proszę przełożyć swoją wizytę ogrodową po 10 lipca.
Wizyta w kraju, który zdecydował o tym, że wychodzi z Unii zapewne. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.